jak to może być.
A to co pracuje?
To jest program, który tłumaczy dane ze statku. Tu możemy zobaczyć, która jest godzina. Widzimy czas, widzimy datę, widzimy na przykład heading, czyli kierunek, w którym statek płynie, a takie dane, które to są przesyłane, wyglądają ciężko zrozumieć.
A pan nie rozumie?
Te akurat nie są skomplikowane. To bodajże będzie czas. Widzimy 1848.13.00 i to jest, widzimy to jako po prostu jakąś tam cyfrę. Jak spojrzymy na czas, to jest 18.48, czyli można wyczytać. Wiele rzeczy jest łatwych do odczytu, albo są zakodowane w jakiś sposób. Czyli nie.
Ale pan ma dostęp do tego, żeby to odkodować.
Każdy producent musi dostarczyć do statku, właściwie statek musi mieć wytłumaczenie swoich sygnałów.
Rozumiem.
I to tak naprawdę jest duży problem na statkach. Może nie na statkach, ale podczas instalacji takich czarnych skrzynek. A inżynierowie, technicy muszą zainstalować i muszą zdekodować te dane. A jak jest sprzęt bardzo stary, to często załoga mówi, że no przepraszam, ale nie mamy informacji. Wiemy, że co powinno być w tym sygnale, ale dopóki nie. Tego nie zdekodujemy, to nie będziemy wiedzieć. I nie żartuję, w takim prawdziwym życiu trzeba na przykład zadzwonić do producenta takiego sprzętu i powiedzieć, słuchajcie, nagrywam wasz sygnał, ale nie mamy pojęcia, co on oznacza. Jest to jakiś kod, na przykład wodoszczelne drzwi 1, 2, 3, 4, 5. Możemy widzieć status 0 i 1, czy są otwarte i zamknięte, ale nie będzie napisane wodoszczelne drzwi. Będzie na przykład kod jakiś Z01.
Wtedy trzeba ten kod odkodować,
tak, trzeba wiedzieć, co to jest. Czy to są drzwi, czy cokolwiek innego. Często to jest duży problem na statkach.
Pan to rozwiąże?
Mamy ogromną bibliotekę sygnałów i dekoderów do tych sygnałów. Ogólnie to jest częsty problem, na który się inżynierowie, technicy muszą zmierzyć.
Ja rozumiem, że pan ceni swoją fachowość, że pan jest jednym z tych, który może uziemić, że tak powiem kolokwialnie, statek, ale może pan też tchnąć ducha i statek ruszy, kiedy coś mu się tam zadzieje. Chciałby pan być takim kapitanem statku?
Znam ludzi, którzy nie chcą być kapitanem, są oficerami na statku, ale nie kwapią się, żeby być kapitanem, wolą być pierwszym oficerem i być nim jak długo się da, bo no, odpowiedzialną osobą na statku ostatecznie jest kapitan. To on podejmuje decyzje i to on podnosi konsekwencje. I wypadki się zdarzają. To są czasem ciężkie decyzje do podjęcia. Także bycie kapitanem nie jest wcale takie... Może tak, wydaje się, że proste, bo płyniemy, nic się nie dzieje. I jest fajnie, jak jest fajnie, a jak nie jest fajnie, to wtedy odpowiedzialność jest kapitana.
Ale pan też jest kapitanem na własnym okręcie.
Tak, i ponoszę tego konsekwencje, ale i nagrody. Także, ale to jest zupełnie co innego. Zobaczcie, czy tu mamy ten. O, tu ma. Podczas przeglądu takiej czarnej skrzynki jednym z wymagań, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, jest na przykład, dosłownie trzeba coś powiedzieć do mikrofonu, trzeba coś powiedzieć przez radio i często inżynierowie, technicy włączają kanał pogodowy. To jest właśnie to, co było słychać. Włączają kanał pogodowy, żeby pokazać, że ta VHF-ka jest nagrywana. Także to taki częsty zabieg.
Kiedy tutaj szłam do pana, myślałam, że zobaczę mostek kapitański, że będzie wiele takich rzeczy przeniesionych właśnie ze statku, a to właściwie jest takie laboratorium informatyczne.
Tak, mimo że robię takie dosyć menedżerskie rzeczy teraz, ale w środku jestem inżynierem i to chyba się nigdy nie skończy. Jak widać, mam tu drukarki 3D.
A to co to jest? Z takim okiem?
To jest tak naprawdę klawiatura z tak zwanego EGDIS-a, elektronicznych map na statku. No zamiast myszki mają taką kulkę, bo jak statek pływa, no ciężko się utrzymać. W sensie jest pitch roll, statek się cały porusza.
No porusza się.
To jakbyśmy mieli tylko myszkę, to ta myszka by się razem z nami poruszała. A tu jest stabilna i wystarczy tylko ruchy palcem robić. Aha. Także na statkach zawsze spotyka się trackballa tak zwanego. Trackball. No. Taka kuleczka. Moja przygoda w branży morskiej? Od czego tu zacząć? Generalnie wróciłem do Polski nie z myślą, żeby zostać, tylko odpocząć i wrócić z powrotem, bo studiowałem w Australii elektronikę. Aczkolwiek Zobaczyłem ogłoszenie o pracę właśnie jako taki serwis inżynier na statkach. No i pomyślałem, że pojadę, porozmawiam. Młode chłopaki, mam do tej pory z nimi kontakt, założyli nową firmę. Generalnie nawet nie szukali kogoś do pracy taki na pełen etat, tylko studenta jakiegoś, bo dopiero zaczynali. Ale po rozmowie stwierdzili, że może jednak zostanę, bo szkoda odpuścić takiej okazji, w sensie mnie. I tak zostałem. 4 lata pracowałem jako serwis inżynier i tam wszystkiego się dowiedziałem na temat nawigacji statków. Może nie nawigacji statkiem, ale na temat urządzeń nawigacyjnych i tego wszystkiego, co się dzieje na mostku i jak to pracuje, jakie tam są urządzenia. Niejednokrotnie prowadzenia statków. No miałem okazję na przykład wymienić autopilota na statku, ale na tym sprawa się nie kończy, bo takie autopilota trzeba skalibrować. Czyli dosłownie musiałem wejść za stery i tam 90 stopni w lewo, 90 stopni w prawo, zawrócić. Także miałem niejednokrotnie okazję takim statkiem popływać, dużym, takim 300 metrów na przykład. Jest mnóstwo historii, których mógłbym powiedzieć, takich śmiesznych. Ale generalnie tak, a także wszystko, co się dzieje na mostku i trochę też w sumie ogólnie na statku, tam w siłowni, cała moja wiedza wzięła się stamtąd. Właśnie z tego okresu 4 lat pracowania jako serwis inżynier. No i tak to się w sumie zaczęło. To jest taki test, się wykonuje. To jest float free capsule, czyli taka kapsuła, co pływa.
I co w tej kapsule jest?
Pamięć przede wszystkim.
A, no, i czyli... można ją znaleźć.
Ona do tego służy, żeby ją znaleźć. To jest wymóg od 2014 roku. Kiedyś były tylko takie kapsuły, które tonęły razem ze statkiem, a teraz jest wymóg, że muszą być obie. I ta kapsuła, mniej więcej około 2 metrów pod wodą, jest wystrzeliwana, powiedzmy, może nie wystrzeliwana, ale wypychana przez sprężynę, powiedzmy, z tego swojego takiego pudełka. I ona ma za zadanie pływać, wysyła sygnały do satelity i wtedy tak zwane Search and Rescue Team, jak tylko dostanie informację z takiej kapsuły, wysyła ratunek. Z reguły helikopter, szybko. Powiem szczerze, realnie patrzeć, to też jest często ludzki błąd. Oficerowie niestety manualnie aktywują niechcący taką kapsułę i ona wysyła prawdziwy sygnał. I dlatego większość z tych Search and Rescue dzwonią najpierw na statek, na telefon satelitarny, żeby sprawdzić, czy to jest prawdziwe. Zresztą najlepiej zrobić taki kontakt, a zadzwonić po prostu, jeżeli się da. Ale jeżeli nie ma kontaktu ze statkiem i mimo, że to była pomyłka, no niestety, pomoc jest wysyłana natychmiastowo. I miałem takie przypadki, jak pracowałem jako serwis inżynier. Jednym z rzeczy, których robiłem, to był przegląd radiowy, czyli trzeba sprawdzić, czy wszystkie te radiowe urządzenia działają, czy potrafią wysyłać tak zwany distress sygnał. I miałem taką sytuację, że poprosiłem drugiego oficera, co też jest wymogiem. Jako inspektor radiowy trzeba było sprawdzić, czy załoga potrafi to zrobić. Ja poprosiłem oficera, żeby zrobił mi test takiego alarmu, po czym on przyszedł i dał mi wydruk z urządzenia satelitarnego, bo normalnie jest wydruk taki, że test. Przychodzi mi, ja patrzę na ten wydruk, na którym jest napisane alarm. I to był prawdziwy alarm. Zamiast testu wcisnął prawdziwy distress button.
Czyli nie jest nauczony.
Tak jak wspomniałem, najczęstsze błędy to są ludzkie błędy. W każdym razie, i to brzmi zabawnie, ale to nie jest zabawne. Ja od razu powiedziałem mu, że no, telefon i dzwonić do najbliższego SAR-u, odwoływać akcję. No bo ostatecznie tak by się wydarzyło. Tak jak mówię, w prawdziwym życiu SAR stara się najpierw skontaktować ze statkiem, sprawdzić, czy to jest prawdziwy alarm.
A jeśli nie, no to wysyła wtedy załogę.
A jeżeli nie? W tych czasach już jest bardzo dobrze i taka pomoc może nadejść nawet w pół godziny, powiedzmy. Także reakcja jest bardzo szybka. To troszeczkę jak strażacy. Jak tylko dostaną sygnał, że jest ten, to no, ludzkie życie, no trzeba jechać i ratować. Na statkach nie ma żartów. Jeżeli ktoś nie wie i uruchomi jakieś urządzenie, załóżmy, że z jakiegoś powodu nie ma kontaktu z tym statkiem takiego standardowego, nawet na komórkę mogą spróbować do kapitana zadzwonić, jeżeli jest gdzieś tam w porcie statek i tak dalej. Wiadomo, to każda możliwość jest wykorzystywana, ale jak tego kontaktu nie ma, to od razu jest pomoc wysyłana. A to kosztuje i ktoś musi za to zapłacić, jeżeli popełni jakiś błąd.
Armator najczęściej.
No, podejrzewam.
Wróćmy do pana początków. Jak znalazł się pan w Australii? Dlaczego właśnie Australia i studia w Australii?
A to jest ciekawe, bo to tak śmiesznie zabrzmi, ale jak skończyłem liceum, to miałem trochę takie myślenie typu studia, rodzina, zasady drzewo i tak dalej. Wybuduję dom i tak się jakoś to pociągnie. Zacząłem studiować informatykę. Ale po pierwszym, nawet nie semestrze, bardzo szybko się zorientowałem, że mam zdolności manualne. Raczej ja wiedziałem o tym, że mam zdolności manualne, ale zorientowałem się, że studiując informatykę, będę w biurze cały czas i to nie jest to, co chcę robić. Także rzuciłem studia, sam zgłosiłem się do wojska, co naprawdę akurat uważam było dobrym ruchem. I już na samym początku, jak tylko przyszedłem do wojska, wiedziałem, że na pewno będę studiował, tylko nie w Polsce. To był 2004 rok, kiedy wyszedłem z wojska i wtedy weszliśmy do Unii Europejskiej. I to pierwsza moja myśl była, no to nie będę studiował w Anglii, bo teraz wszyscy mogą studiować w Anglii. Zaraz będziemy w Schengen i w sumie generalnie to nie będzie takie super osiągnięcie, jakie miałem takie w głowie. Także pojechałem do Anglii zarobić pieniądze i nauczyć się języka. Z myślą, że pojadę do Australii studiować. I tak zrobiłem. Posiedziałem troszeczkę dłużej niż myślałem w Anglii, bo siedziałem tam 3 lata. No i po tych 3 latach wyjechałem do Australii. Tam studiowałem elektronikę. Ja w ogóle uważam, że każdy powinien w swoim życiu na początku wyjechać gdziekolwiek. Nie na wakacje, tylko pomieszkać po prostu. Zobaczyć, że ludzie inaczej żyją. Niesamowicie otwiera się umysł. Właściwie to, co mnie ukierunkowało bardzo szybko, już stało się w Anglii. To było rewelacyjne. Pamiętam, że jak ja studiowałem, to był 2000... Zacząłem i przerwałem. To były jeszcze takie czasy, kiedy trzeba było studiować, bo trzeba studiować. Musisz iść na studia, bo potem będzie dobra praca i to często słyszałem od znajomych, nieważne co, musisz mieć studia. Albo najlepiej to coś takiego, co jest popularne, nie bardzo takie, co kogoś interesuje. I to od razu wiedziałem, że to jest coś nie tak z takim myśleniem. I pamiętam, jak dziś w Anglii rozmawiałem z taką Polką i kolegą z Anglii. I ta koleżanka powiedziała, że ona pracuje w sklepie z ubraniami. I pierwsza myśl tego Anglika była, czy interesujesz się modą? To było jego pierwsze pytanie. I to mnie w ogóle, mówię, wow, to nie jest tak, że o, w mojej głowie było, no tak, pracuję w sklepie, bo ale to trzeba mieć studia i tak dalej, żeby mieć... Nieprawda, pracuję w sklepie, bo faktycznie może się tym interesować. Może zacząć od początku, może być w sklepie, później może projektować sama. Już wtedy zacząłem inaczej myśleć. Reszta to już jakby tak sama się pociągnęła. Od tamtej pory nauczyłem się, że szkoła nie zawsze jest... nie odwodzę nikogo od szkoły, to jest bardzo ważne, ale... Szkoła świadczy o tym, że ktoś ma wiedzę na dany temat, ale to nie świadczy o tym, że ktoś potrafi coś robić. Na przykład w Australii bardzo mało osób robi magistra, no bo dla nich magister to jest jak mam karierę naukową. Większość ludzi robi albo inżyniera, albo po prostu 3-letnie studia i po prostu idą i robią to, co chcą. Oj, miałem wiele przykładów takich ludzi, którzy studiowali, a generalnie nie wiedzieli, co robić po studiach. Pamiętam jednego kolegę, który jak zacząłem mówić, bo on mówi, że jeszcze nie skończył i w sumie jeszcze zostało mu pół roku, jakieś tam rzeczy. Ja mówię, idź, porozmawiaj z pracodawcą. Uwierz mi, nie będzie miało znaczenia, że jeszcze nie skończyłeś. Jak pokażesz to, co umiesz robić, to nie będzie dla niego problemu. To ty sobie skończysz tam to jeszcze pół roku i tak dalej. I on mi powiedział, że on generalnie nie wie, co umie robić. I to jest ten problem. Nie to, że nie skończył studiów, tylko nie wiedział, co on nawet może robić, albo co chce robić. Tak, i tego się nauczyłem. I to jest przy mnie cały czas. Ta kapsuła, no to ona jest ciężka. W środku jest po prostu pamięć. Pamięć do zapisywania tych wszystkich danych. Generalnie ta kapsuła ma wytrzymać fizyczne jakieś uderzenia. Ona jest przymocowana do statku i to musi być w bardzo widocznym miejscu, czyli na tak zwanym Monkey Island, czyli na samej górze, tam gdzie są wszystkie anteny i tak dalej.
I tam jest czarna skrzynka.
Nie, to jest kapsuła. Jest kapsuła, w której nagrywane są dane. Czarna skrzynka to jest pewnego rodzaju komputer, taki dedykowany komputer, do którego wszystkie sygnały się podłącza, a kapsuły mają pamięć w sobie i zapisują te wszystkie dane. Przepraszam, są dwie kapsuły. Jedna jest tak zwana fixed capsule, czyli ona jest dosłownie przykręcona do statku samego i musi być w takim łatwo widocznym miejscu, dlatego jest na samym, na górze mostka. Mimo, że nazywa się czarna skrzynka,
a jest pomarańczowa
i odblaskowa, tak, bo kapsuła musi być widoczna z daleka i więcej...
Ale skąd ta nazwa czarna?
Ciekawe, bo to jest pierwsza czarna skrzynka powstała w Australii i była czarna. I to jest bardzo trywialnie. Pierwsza czarna skrzynka była czarna, dlatego tak się nazywa.
A to?
Certyfikat w biznesie. Tak. To jest właśnie symulator. To jest symulator, który stworzyłem. Tu widać nawet, jak jest, że tak powiem, chomiony. Tam jest akurat symulator numer 9. Symuluje wszystkie możliwe rodzaje sygnałów.
Chciałabym nagrać takie sygnały, ale chyba nie można.
Nie wydają dźwięków. To są sygnały po prostu, to są informacje. Tu jeszcze jedno można nagrać i trzeba, jedną z rodzajów sygnałów tutaj, który ten symulator robi, to jest audio. Tak jak wspomniałem, audio jest właściwie najważniejszym sygnałem do nagrywania na czarną skrzynkę i między innymi musi być minimum jedno radio musi być nagrywane, czyli tak zwana VHF-ka, czyli Very High Frequency. I to musi być nagrywane. Także ta czarna skrzynka ma właściwie tutaj taki output A1, czyli Audio One. To jest jedyny, co moglibyśmy usłyszeć. A cała reszta jest po prostu z sygnałami, z jakimiś danymi.
A co pana fascynuje w tej pracy na statkach? No bo to też trzeba lubić.
Co prawda już nie pracuję jako serwis inżynier, ale jak pracowałem jako serwis inżynier, to natychmiastowa gratyfikacja tego, co się robi. Czyli jeżeli przyszedłem na statek, coś nie działało, ja to naprawiłem, to jest od razu taki strzał takich endorfin, że coś, co ja zrobiłem, pozwala teraz na przykład statkowi popłynąć, bo wcześniej nie mógł. Dosłownie statek na przykład w niektórych sytuacjach nie może popłynąć, jeżeli coś tam nie działa. Polacy ogólnie są bardzo dobrze postrzegani na świecie, jeżeli chodzi o specjalistów. Tak samo w branży morskiej. Na przykład jak pracowałem jako serwis inżynier na statku, jak ja przyjechałem zrobić jakiś system i ktoś się mnie spytał, czy mogę spojrzeć na inny, ja mówię, nie ma problemu, teraz zobaczę. I jeżeli to było bardzo i bardzo prostego, zrobiłem, nie ma problemu. W tamtym czasie serwis inżynierowie z Europy Zachodniej, statek może to nie jest taki dobry przykład, bo tam te nawigacyjne rzeczy to z reguły wszyscy znają, ale chodzi ogólnie, że jeżeli ktoś przyjdzie zrobić coś, to on nie będzie spoglądał na nic innego. Tam kapitan powie, czy może pan tutaj zerknąć? Nie, 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 bo ja tutaj tylko na tym się znam i to jest moja sprawa. A Polacy mówią tak, nie, ja spojrzę, bo no znam się na tym, ale to jest podobne, zobaczę co się dzieje. I często jest tak właśnie, że Polacy nie boją się czegoś dotknąć, czegoś zrobić i niejednokrotnie dobrze na tym wychodzą. I to jest takie międzynarodowe. Także tak, myślę, że to taka natychmiastowa gratyfikacja. To zawsze było coś fajnego.
Dokładnie, gdybym pana teraz zapytała, żeby pan powiedział prostym językiem, czym się pan zajmuje?
Dosłownie mój tytuł to jest Training and LMS Manager. Czyli właściwie zbudowałem system szkoleniowy dla firmy, w której pracuję.
Ale czego pan uczy?
To ja pracuję dla producenta czarnych skrzynek na statkach.
Czyli to są te czarne skrzynki, na których się nagrywa w razie wypadku wszystko.
Dokładnie. Żeby statek mógł wypłynąć na taką podróż międzynarodową, musi mieć czarną skrzynkę.
Ale pan ją stworzył?
Nie, nie, nie.
Czy pan ją unowocześnił?
Nie. Tworzenie czarnej skrzynki to nie jest taka łatwa sprawa. To są ogromne firmy, które to robią. Firma, w której pracuję, jest producentem czarnych skrzynek. Instalacje takich czarnych skrzynek i ich, powiedzmy, coroczne sprawdzanie jest wykonywane przez firmy serwisowe na całym świecie.
To co pan robi?
I właśnie, i teraz, żeby móc to robić, żeby móc taką czarną skrzynkę zainstalować, czy zrobić tak zwane APT, Annual Performance Test, trzeba wiedzieć, jak to robić i trzeba mieć certyfikat od producenta. I ja właśnie dbam o całą naszą siatkę takich firm serwisowych, czyli generalnie szkolę wszystkich. Może nie do końca ja szkolę, robię też szkolenia, tak, ale generalnie cały system szkoleniowy dla tych wszystkich serwis inżynierów, dla techników, żeby wiedzieli, jak taką czarną skrzynkę zainstalować, jak zrobić jej przegląd.
Jak ją obsługiwać.
Dosyć mocno bezobsługowa jest taka czarna skrzynka, aczkolwiek przepisy morskie wymagają sprawdzenie takiej czarnej skrzynki i taka osoba musi wiedzieć, co zrobić, jakie sygnały muszą być nagrywane, żeby to działało tak, jak powinno. I jak do tego przygotowuje.
Rozumiem. I teraz moje kolejne pytanie. Statek ulega wypadkowi, może zatonąć, może mieć kolizję. Czy pan tą czarną skrzynkę dostaje i odtwarza jej zawartość?
Jeżeli jest wypadek, w najgorszym przypadku oczywiście to jest zatonięcie statku, ale jest dużo rzeczy takich mniejszych, typu jakiś statek wjechał w keję albo uderzył inny statek i kto za to zapłaci, czy będzie za to ubezpieczenie, czy nie. W takich sytuacjach przychodzą odpowiednie takie authority, które są od spraw wypadków. Takie authority przychodzi na statek i oni wzywają certyfikowaną osobę, żeby te dane ściągnąć. I ta osoba musi ściągnąć dane i je przekazać tak zwanym właśnie authority do inwestygacji.
Czyli pan jest taką osobą?
Jako serwis inżynier tak, byłbym, ale po prostu to się wzywa osobę, która ma certyfikat z danej czarnej skrzynki i taka osoba przychodzi na statek i zgrywa te dane.
Ta czarna skrzynka, kiedy pan ją zobaczy, pan wie, że to jest pana?
Tak. To, tak jak mówię, te czarne skrzynki, one muszą spełniać wymogi, ale kto jak zaprojektuje jaką czarną skrzynkę, no to jest bardzo indywidualne.
Czasami jest pan wzywany na świadka?
Pracując dla producenta, nie jestem wzywany dla świadka, ale mieliśmy taką sytuację w bardzo znanym w Stanach Zjednoczonych wypadku statku, już nie pamiętam jego nazwy, ale zrobili dokument na Discovery na temat tego statku. 8 lat temu ten statek zatonął przy Bahamach. Statek wpłynął prosto w cyklon i nikt w sumie nie wiedział dlaczego. I czarna skrzynka, właściwie ta kapsuła, która tonie razem ze statkiem, leżała na ponad 4 kilometrach na dnie, gdzie przepisy wymagają wytrzymałości takiej czarnej skrzynki, takiej kapsuły na minimum, w sensie na 2 kilometry. Taki jest wymóg. To była nasza czarna skrzynka. I po około 4-5 latach amerykański Coast Guard zdobyli w końcu pieniądze, żeby wyłowić tą czarną skrzynkę, znaleźli ją. I okazało się, co jest niestety w większości przypadków, błąd ludzki. Najważniejszym sygnałem zawsze w czarnej skrzynce są mikrofony na mostku, żeby słychać załogę, jaka reakcja jest, jakie są komendy i tak dalej. A cała reszta sygnału oczywiście też jest ważna, żeby wiedzieć, co się zepsuło, co nie zadziałało, ktoś tam coś pociągnął, jakąś dźwignię, a ona w silniku nie zareagowała. Trzeba to nagrywać, trzeba wiedzieć, ale bardzo duże skupienie jest na tym, jak załoga zareagowała. I w tym przypadku niestety kapitan podjął złą decyzję, mimo że pani drugi oficer powiadomiła kapitana o zmianie pogody. Oczywiście na mostku są sprzęty odpowiednie do odbierania informacji o pogodzie. W każdym razie ta pani oficer dostała informację od kolegi przez komórkę, że cyklon idzie w zupełnie inną stronę. A ta predykcja była bardzo szybka, że tak powiem. Kapitan się nie zgodził z jej zdaniem, powiedział, że on jest kapitanem. Popłynęli kursem, który kapitan określił i niestety prosto w cyklon wjechali. No, ciężko to ocenić też, wiadomo, jak jest się w takiej sytuacji, ale bardzo głośna sprawa w Stanach Zjednoczonych, bo tam no, generalnie nikt nie wiedział, dlaczego to się stało. Dlaczego statek wpłynął prosto w cyklon? Także tak, oczywiście w takich sytuacjach na pewno, jeżeli, no nie w tym przypadku, ale w takich przypadkach, gdzie incydent nie jest taki fatalny, na pewno są wzywani świadkowie i tak dalej, no ale to są ludzie związani ze statkiem, tak naprawdę, nie?
To teraz idziemy do pana Kaciaty, że tak powiem. To tu?
Tak, to tu. To jest mój świat.
Komputery?
Nie poukładany teraz, ale tak.
Nie poukładany, ale w skrzynkach będzie ułożony. To są te skrzynki?
To jest kapsuła. Tak, w sumie są dwie kapsuły, jest jeszcze taka pływająca. To jest drukarka 3D. Właśnie dzięki drukarce 3D zrobiłem prototyp symulatora.
Otworzymy
go. To jest drukowane, tak naprawdę. Całe pudełko jest drukowane przez drukarkę 3D.
A w środku coś jest?
Elektronika cała. To mogę otworzyć, bo akurat ta jest odkręcona, że tak powiem.
Czy to jest pana dzieło?
Tak, tak. To są komponenty takie, cała płytka drukowana. To jest, że tak powiem, mój design, wszystko.
To działa?
O tak, to działa, jak najbardziej. I jest wykorzystywany do szkoleń. Uczą się, jak zainstalować czarną skrzynkę, a czarna skrzynka służy do tego, żeby nagrywać dane i w warunkach takich laboratoryjnych, no skąd te dane możemy wziąć? Musielibyśmy być na statku i te dane brać, albo mieć sprzęt taki, który te dane wysyła. A właśnie po to jest ten symulator, który symuluje sygnały, które wychodzą z wielu urządzeń na mostku. I mają to w jednym pudełku i dzięki temu mogą z tych symulowanych rzeczy mogą konfigurować czarną skrzynkę.
Do pewnego momentu był pan serwisantem. Ale później stworzył pan firmę. Dlaczego?
Bo praca serwis inżyniera, tak jak wspomniałem, polega na tym, że bardzo często się wyjeżdża. Chciałem to przerwać i zacząłem pracować dla producenta czarnych skrzynek. I jedną z warunków było to, że będziemy pracować B2B. Automatycznie dało mi troszeczkę przewagę nad tym, że mam stały dochód, pracuję dla kogoś, ale mam swoją firmę i mogę robić swoje rzeczy.
W Polsce biurokracja zabija wiele pomysłów. Podatki również powodują, że ludzie nie chcą zakładać firm. Młodzi ludzie, ja nie mówię o tych, które już są na rynku i które się posadowiły.
To jest problem. Biurokracji dużo nie ma, ale jest dużo wydatków. Czyli zaczynamy, wychodzimy dopiero na rynek, może mamy swój produkt, może jeszcze nie mamy, może go rozbudowujemy, może jeszcze nie mamy klientów, a wydatki mamy już od samego początku. Dlatego ja wspomniałem, że w moim przypadku jest to o wiele prostsze. Współpracuję z firmą i robię równolegle swoje rzeczy. Dlatego moja taka ścieżka jest troszeczkę łatwiejsza i bezpieczniejsza. Nie muszę się martwić o to, że ja muszę zapłacić, a mój dochód jest tylko z mojego produktu, czy cokolwiek mamy. To nie do końca można tak zrobić, że ja zacznę od niczego i będę sobie to ulepszał. Niestety trzeba mieć to zaplecze finansowe, no nie ucieknie się z tego. No może na początku nie są to duże kwoty, patrząc z perspektywy, ale trzeba zapłacić ZUS, trzeba zapłacić podatek. Niestety znam trochę firm, które są założone poza Polską, z takich względów. Ja pamiętam jak w Anglii, bo też założyłem swoją działalność w Anglii, to był jeden dzień, dostałem kartkę, plastik, jako właściciel jednoosobowej działalności, bez żadnych opłat. Pamiętam, bo wtedy pracowałem na linach, i musiałem mieć swoją działalność. Było bardzo prosto i bez wydatków. Nie mogłem wierzyć. A tutaj, no tutaj jest inaczej, niestety.
Ale chce pan zostać w Polsce nadal.
Ale dlatego mówię, że ja mam prościej, bo ja mam pracodawcę, z którym współpracuję. Ja nie muszę się o to martwić. Ja mogę sobie pozwolić zapłacić ZUS, zapłacić podatki, cokolwiek ja robię. Mogę sobie wynająć biuro i sami opłacać. Wciąż stać mi na to, żeby sobie rozbudować swoją firmę i opłacać te wszystkie rzeczy.
Pana firma mieści się w Technoparku. Technopark to jest taki inkubator firm.
Tutaj można więcej, w ten sposób bym powiedział. Bo ja mógłbym pracować z domu, mógłbym sobie ograniczyć te koszty, ale po pierwsze tu się spotykam z ludźmi, którzy mają inne firmy. Tu można porozmawiać z kimś, kto ma podobne myślenie, przechodzi przez podobne problemy. A to jest dużo. Mieć kogoś, kto robi podobne rzeczy co ja i porozmawiać, jak on sobie z tym radzi, z niektórymi rzeczami, tymi dobrymi, tymi złymi. To jest bardzo dużo. No, myślę, że w ten sposób zyskujemy doświadczenie, wiemy co robić. Także Technopark na pewno jest dobrym miejscem na coś takiego. Generalnie ja trochę inaczej zacząłem, bo tak zazwyczaj ludzie mają tak, że coś sobie wymyślą i to zrobią. Ja pracując dla kogoś, wymyśliłem to, co oni mogą chcieć i to zrobiłem. Czyli najpierw znalazłem to, czego ktoś potrzebuje i dałem im możliwość, żeby to mieć. Nie wiem, czy to brzmi dobrze, w sensie poprawnie, ale jakby z drugiej strony do tego podchodzę. Najpierw mówię komuś, czego może potrzebować i co mogłoby być bardzo dobre i to robię. Tak właśnie wyszło z tym symulatorem. Przedstawiłem cały system szkoleniowy, mówię, jeżeli chcecie mieć system naprawdę na wysokim poziomie, to potrzebujecie takie symulatora. I ja mogę taki symulator dostarczyć.
A dlaczego powrócił pan do Polski?
Bo byłem w Australii 3 lata. W sensie nie studiowałem na studiach 5-letnich, tylko 3-letnich właśnie. No byłem studentem. Mimo wszystko, że pracowałem tam 20 godzin tygodniowo, na tyle zezwalała mi wiza studencka. Aczkolwiek to wystarczyło mi na wszystko, żeby tam sobie żyć. Normalnie, po prostu normalnie żyć. Aczkolwiek to na pewno nie wystarczało na to, żeby wrócić do Polski na przykład na wakacje. No skończyłem studia, wróciłem, spotkać się z rodziną, odpocząć chwilę i wrócić do Australii. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, zainteresowała mnie ta praca jako serwis inżynier i tak zostałem. Druga sprawa była taka, w ogóle cały powód, dla którego chciałem wyjechać, to sytuacja ekonomiczna w Polsce. 20 lat temu to Polska na pewno nie oferowała tak standardu życia, jaki jest teraz, po 20 latach. Różnica jest ogromna. Jak wróciłem, to zauważyłem, że w Polsce jest coraz lepiej, a teraz to już w ogóle nie czuję, że chcę wyjechać. Bo tu jest po prostu fajnie. Byłem w wielu miejscach naprawdę i uważam, że Polska jest naprawdę rewelacyjnym krajem. Oczywiście nie będę polemizował na temat polityki i tak dalej, ale ogólnie standard życia jest coraz lepszy i ogólnie Polska naprawdę uważam międzynarodowo jest naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj jest czysto, bezpiecznie. Czego chcieć więcej? Jest naprawdę fajnie.